Wieczór, Paweł Kątnik, i rozpoczynamy pierwszą premierową sportową środę w Radiu Gdańsk. Jak zwykle o tej porze, od dziś, będziemy rozmawiać o sporcie, o poważnym sporcie, o trójmiejskim sporcie przez godzinę. Zatem bardzo przyjemny format. No i naszym pierwszym gościem, myślę, że zadowolony z tego faktu, jest Maciej Słomiński. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Bardzo, bardzo mi miło, że jestem pierwszym gościem w tak zacnym, nowym formacie.
Jesteś pierwszym gościem, bo jesteś pierwszym poinformowanym człowiekiem w dziedzinie Lechii Gdańsk w tym momencie, w nie tylko Trójmieście, ale po prostu w Polsce. Klubie, który interesuje, myślę, chyba wszystkich, nie tylko tutaj w Trójmieście, ale w całej Polsce. Co się wydarzy, co Paolo Urfer i jego klika będą działać w najbliższym czasie? No, wiemy, że są ruchy, bo te nazwiska, o których wspominaliśmy, które mają przyjść do Lechii, te dyskusje, które się pojawiały przez ostatnie dni, intensyfikują się. Co możesz nam powiedzieć odnośnie tych ruchów? 95% to słyszałem, że Amir Feratowicz, czyli ten pierwszy, który się pojawiał jeszcze jak Davo, była dyskusja o Davo, to
z tego co wiem, Amir Feratowicz to ma być ogłoszony, zdaje się, dzisiaj nawet. Natomiast tak, rzeczywiście dzieje się sporo i ja zarabiam na życie w portalu Interia, to jest moje główne źródło przychodów i jak to się mówi, Lechia się dobrze klika. Dużo się dzieje. Lechia wywołuje duże zainteresowanie w Polsce i nawet mi się wydaje, że chyba większe niż powiedzmy rok albo dwa lata temu, bo są zmiany, jest coś nowego, coś się wykluwa. Nie wiadomo, co z tego będzie. Ja już tyle lat jestem przy Lechii Gdańsk, że jakoś tak się bardzo nie ekscytuję, że akurat jacyś piłkarze przychodzą, bo już to przeżywaliśmy, prawda? Gdy Adam Mandziara zaczynał tutaj swój pobyt, to też były nazwiska, kto wie, czy nawet nie większe, prawda? I skończyło się tak, jak się skończyło. Natomiast coś się wykluwa nowego, nie wiadomo jeszcze co. No ale jest to pewien rodzaj takiego stanu ekscytacji, podniecenia dla całego tego biało-zielonego środowiska. Tak mi się wydaje.
Powiedziałeś o Amirze Feratowiczu. No to powiedzmy w takim razie Iwan Żeliwko, czy Żelisko.
Żelisko,
tak? Żelisko. Jaki jego status? Transfermarkt głosi 93% prawdopodobieństwa, ale to wiemy, jak jest Transfermarkt.
Ja się mogę mylić, bo jak to się mówi, nie jestem Alfa i Romeo, ale z tego, co wiem, ten duet zawodników, którzy mają być dzisiaj ogłaszani, to jest właśnie Żelisko i Feratowicz. Tak, tak słyszałem. Mogę się oczywiście mylić.
Czyli wzmacniamy środek obrony i ewentualnie defensywną pomoc, bo takim też zawodnikiem jest ten drugi, czyli właśnie Ukrainiec.
No zdecydowanie środek obrony wymaga wzmocnienia. W ogóle formacja obronna, bo w tych dwóch pierwszych meczach ligowych tylko lewy obrońca Miłosz Kałachur był zawodnikiem, który grał nominalnie na swojej pozycji. Tak każdy był gdzieś tam przesuwany. Tak Krawiec staje, jak mu kraje, jak mu materiał staje.
Ale też chłopaki, trzeba przyznać, Brzęk, no i Gebauer, jak tak na poziom, który mieli osiągnąć, i zaskoczenie, że w ogóle dostąpił ich taki zaszczyt, to chyba przyznasz, że całkiem dobrze to wyglądało.
Całkiem dobrze to wyglądało, natomiast ktoś mądrzejszy od nas doszedł do wniosku, że jednak taką parą nie da się grać na środku obrony. No i ten Amir Feratowicz, no z tego, co ja wiem, bo ten transfer, tak jak mówiłeś, był tam gdzieś wcześniej grany w parze z Davo, no to jest zawodnik do grania na teraz, na dziś, i to do ekstraklasy, a nie do pierwszej ligi. Także to są zawodnicy bez testowania, gotowi do wypuszczenia na boisko. Przez te 15 minut też ten Kapić, tak, ten Bośniak pokazał, że wiadomo, to są dopiero pierwsze koty za płoty, ale wydaje mi się, że no może z tej mąki być chleb, tak, tak mi się wydaje. Natomiast no, chyba ciekawszy jest ten drugi Iwan Żelisko, urodzony we Lwowie, także fajny też ślad. Bo
26 występów w reprezentacji młodzieżowej Ukrainy. Często mieliśmy już w historii takich zawodników, że to U21 gdzieś tam w tych cyferkach się pojawiało, a potem było jedno wielkie nic. Więc tutaj bym się tym nie sugerował. Ale już jak popatrzymy na przykład na to, jak ostatnio grał i gdzie ostatnio grał, no to wygląda to całkiem nieźle.
No tak, jest... Nie wiem, czy już powstały jakieś memy w internecie, ale już jakieś żarty się pojawiają, że Lechia Gdańsk się staje filią tego klubu łotewskiego Walmiera, tak? No bo to jest w ogóle niesłychana historia, że piłkarze, którzy grali przed chwilą w eliminacjach Ligi Mistrzów, okej, to jest jakaś tam pierwsza runda, tak? Ale no to jest jednak Liga Mistrzów. Zdaje się, tam jest
hymn. Mistrz Łotwy, prawda?
Mistrz Łotwy, tak. I oni przychodzą do pierwszej ligi, tak? I pierwszym jakby tropem jakiegoś powiązania właścicielsko-kapitałowego między Lechią a tą Walmierą był ten Kapić, gdzie ja dostałem SMS-a od kogoś, że Rifet, chyba tak jest imię, Rifet Kapić jest w Gdańsku i podpisze kontrakt z Lechią. Ja go sobie sprawdziłem w internecie, mówię, ale jak to, jak podpiszę kontrakt z Lechią, jeśli on wczoraj, dostałem ten sygnał w czwartek, że on już jest w Gdańsku. On w środę wieczorem grał kwalifikację Ligi Mistrzów w barwach Walmiery w meczu z Olimpią Lublana.
Bardzo krótki czas, prawda?
No był tam 10 dni, bo go ogłosili 1 lipca, 11 lipca był w Gdańsku, tak? I ja się pokusiłem o coś takiego i dostałem tam z Łotwy taki cynk, że no, ta sama osoba jest właścicielem tych dwóch klubów. Jest to szwajcarski adwokat Ralf Istenegger, jeśli, mam nadzieję, że nie mylę nazwiska, bo to są nowe dopiero nazwiska, dopiero się ich uczymy.
No ma to drugorzędne na razie znaczenie, chodzi o sieć powiązań.
Tak, no i zdaje się, no, jest Żelisko, jest jakiś, przepraszam, nie pamiętam, boczny obrońca, który już też na Transfermarkcie z zawodnikiem Lechii, jest ten Camilo Mena, który gdzieś tam jest warty 7 milionów euro. No powiem szczerze, miesiąc temu miałem przyjemność pracować na Igrzyskach Europejskich w Krakowie i dostawałem różne tam telefony z Gdańska, że jest praktycznie koniec klubu, że już skórki od banana leżą na podłodze, że właściwie już pani od sprzątania już nie pracuje, już właściwie nie było tam nikogo. Wyglądało to zupełnie jak koniec klubu. I za miesiąc przychodzą zawodnicy, którzy grali, okej, w barwach drużyny łotewskiej, ale w eliminacjach Ligi Mistrzów.
Ale to co chcemy powiedzieć, że Mariusz Piekarski uratował ten klub, ściągając Urfera i ludzi ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich?
Nie wiem, czy tu... Wiem, że z tych rejonów, co mówisz, Zjednoczone Emiraty Arabskie jest wiceprezes.
Bo fajnie, że... Wiesz, Maciej, bo fajnie, że ty przypominasz, jak było miesiąc temu, bo my pamiętamy to, jak ten klub, w jakiej atmosferze sypano piachem po prostu w to, no tak. co się działo. I ja też nie postawiłbym funta kłaków, za przeproszeniem, na to, że ten klub w jakikolwiek sposób z tego wyjdzie. A tu się okazuje, że za nie tylko dotknięciem czarodziejskiej różdżki, ale że te ruchy stają się realne, że jest spłacanie, ty też jako pierwszy informowałeś o tym fakcie, że spłacane są zaległości te zaprzeszłe, powiedziałbym, które przez długi czas...
Te, powiedzmy, Paweł, licencyjne. Natomiast to też nie jest tak, ja oczywiście nie siedzę w głowach wszystkich kibiców, nie mam tyle czasu, ale ludzie myślą, że odchodzi Malocz, odchodzi De Camps i te zobowiązania znikają jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Tak nie jest. Te płatności są prawdopodobnie gdzieś odłożone, nie wiem, do końca roku muszą dostać jakieś pieniądze. Oni się prawdopodobnie, mówię, czegoś zrzekli, rozstaje się z klubem i dajmy na to, strzelam, kwotę, nie wiem, 200-300 tysięcy, bo o takich pieniądzach mówimy, dostaną, nie wiem, w ratach do końca roku. Faktem jest też to, o czym pisałem, że sprawa Ilkaya Durmusza zostanie dopilnowana i on, wedle moich informacji, które de facto potwierdził w tym oświadczeniu Paulo Urfer, on rozwiązał kontrakt z winy klubu. Tam są różne groźby, że inaczej będziemy rozmawiali, no ale jeśli on rozwiązał kontrakt z winy klubu, no to raczej Lechia będzie musiała, tak jak z Wolskim, będzie musiała zapłacić wszystko co do grosza.
Ale to też ciekawe, dlaczego są te groźby, bo skoro klub ma i skoro klub potrafi płacić za Luisa Fernandeza potężne pieniądze, za tych nowych zawodników, o których mówiliśmy przed momentem, potężne pieniądze, to nie wiem, czy na start powinien sobie klub robić taki PR w kontekście tego Durmusza.
To też napisałem, w ogóle całe to oświadczenie było takie utrzymane bardzo w tonie poprzedniego właściciela Adama Mandziary. To było takie, w ogóle nie zbliża to nikogo do porozumienia, tak? Takie no nie wiem, odgrażanie się Ilkajowi Durmuszowi, czy pisanie, że Duszan Kuciak tam, nie pamiętam dokładnie, że miejmy nadzieję, że zrzeknie się tych pieniędzy, bo on nie jest brany. Nie pamiętam, jak to było. To było tak dosyć, tak mało, elegancki sposób wobec niego napisane. I wydaje mi się, że Duszan Kuciak dlatego tu jeszcze jest, ponieważ nie chce się niczego... Nie chcę niczego odpuścić, tak? To jest moja interpretacja tego, że on tu jeszcze jest, a Malocza, De Camps itd., itp., ich tu nie ma. I wydaje mi się, tak jak poznałem przez lata Duszana Kuciaka i ty, Paweł, tak samo, takie oświadczenia wzmagają, myślę, w Duszanie chęć, że on tu będzie przez rok.
To jest ta jego ambicja, która mu nie pozwoli się stąd ruszyć.
Tak, tak, bo to jest zupełnie... zupełnie nieprzybliżające, a wręcz oddalające od porozumienia tego typu oświadczenie. Wszystkie karty są w rękach piłkarzy. Tak samo wszystkie karty są w rękach Durmusza i co to da, że jakieś pisanie, że on zostaną wobec niego wyciągnięte konsekwencje i tak dalej.
Mam wrażenie, że tutaj nie działa ten segment doradczy, prawda? Że skoro, że o ile kontraktujemy zawodników i to są zawodnicy na rozmach pierwszej ligi bardzo klasowi, o tyle biuro prasowe wiemy, jak wygląda i te ruchy...
To nie jest tajemnica, jest jednoosobowe na dzisiaj.
Jednoosobowe biuro prasowe. Dla takiego klubu z takimi kibicami jest to niepojęta rzecz, a był czas. No z całym szacunkiem wiemy, że ruchy i pytania i próby pozyskania rzecznika prasowego trwają od trzech, powiedzmy, czy czterech tygodni, a nic się w tej kwestii nie dzieje. I mam wrażenie, że ta komórka doradcza, która powinna odpowiadać też za PR, no nie funkcjonuje tutaj w tej sytuacji, o której rozmawiamy.
Dwa aspekty. Wiem, że Paulo Urfer jest obsługiwany jako, nie wiem, jako on, jako jego firma, też przez jakąś agencję PR-owską, zewnętrzną, która z całym szacunkiem być może nie do końca te wszystkie meandry tutaj gdańskie, polskie, jakby nie nadążę nad tym wszystkim, tak? Natomiast też byłem powiedzmy na trzecim piętrze, na jednej z lóż, oglądałem mecz z Motorem i dochodziły mnie takie sygnały, że Paulo Urfer chce rozmawiać, chce słuchać, szuka przewodników po tym gdańskim środowisku, w ten sposób bym powiedział. Także uważam, że jest to jakoś pozytywne.
No pytanie tylko, czy to będzie biznes dominujący, biznes numer jeden, czy to będzie trochę tak, jak było z świętej pamięci Józefem Wernse, który Lechię traktował troszeczkę po macoszemu jako taki klub filialny jego biznesów, które miał w Niemczech.
Pytanie, kto tam w ogóle od początku był właścicielem tak naprawdę. Pewnie być może kiedyś tam się dowiemy, tak? Moim zdaniem albo od początku, albo prawie od początku właścicielem był Adam Mandziara, bo po czynach ich poznacie. To nie trzeba było chyba trzykrotnie czy dwukrotnie ujemne punkty, wiecznie jakieś zamieszanie i właściciel nie odwołuje prezesa. Czyli co to znaczy? Czyli to znaczy, że prezes jest właścicielem i vice versa. I teraz tak samo po tych ruchach być może też się doczekamy jakiegoś oświadczenia z Łotwy, że to pan Istenegger nie jest właścicielem, no ale no tak co? Oddaję tych zawodników, bo lubi Urfera, bo był w Gdańsku i mu się Żuraw podobał. Myślę, że też jakoś częściowo jest właścicielem i myślę, że jakby przekonamy się o tym jeszcze bardziej, tak? Mhm. Także to dwa takie aspekty, tak? Wydaje się, że ta działka taka PR-owska jest bardzo zaniedbana w Lechii, szczególnie na etapie tych takich przemian. Warto było, żeby ktoś to wytłumaczył ludziom, oczywiście nie bez wchodzenia w szczegóły, ale w takim zarysie, tak? Choćby nawet to pytanie, kto de facto jest właścicielem, bo na dzisiaj mamy Mada Global, gdzieś tam zarejestrowane.
Tak jest, ze spółką, już nawet to pierwsze oświadczenie, kiedy nastąpiło przejęcie klubu, było tak niejasne. Ja musiałem to czytać 10 razy, żeby przełożyć to na ludzki język, a i tak uważałem, że pływam trochę w oparach absurdu, także...
No jakby to chyba nikomu by... Nie, może są jakieś przyczyny, tak? Ale chyba to nie jest jakaś ujma być właścicielem Lechii Gdańsk, prawda? Myślę, że nawet, my w dwójkę byśmy chyba chcieli, tak? Na przykład.
Zdecydowanie. No.
Może nie w tej chwili, ale ogólnie jest to chwalebny powód, tak? Pochwalić się stadionem, miastem.
Znaczy to, ja w imieniu kibiców chciałbym liczyć na to, że jednak ci ludzie zrozumieją, w jaki klub weszli i że będą wiedzieli też, jaką on ma historię i że warto się trochę w to wgryźć, nie tylko w sposób biznesowy i ten, który ma przynosić zielone lampki w Excelu. Maciej Słomiński jest naszym gościem. Za moment wrócimy do rozmowy. Krótka przerwa muzyczna, sportowa, środa debiutancko. Maciej Słomiński jest razem z nami raz jeszcze. Dzień dobry, dobry wieczór.
Dzień dobry.
No, zacznijmy od meldunku, bo tak się składa, że kibicami polskiej piłki zawsze jesteśmy, jak gra polski zespół w europejskich pucharach. 67. minuta, Karabach, Raków 1-1, a zatem padły bramki. Fran Tudor w 52. minucie dla Rakowa Częstochowa. I w 60. minucie gospodarze wyrównują. Cały czas polski zespół jest w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. My pamiętamy z Maćkiem taki czas, kiedy razem jechaliśmy przez całą Europę do Skopia na mecz Akademia Pandew Lechia Gdańsk. Przyznam szczerze, że bardzo udany wyjazd, zetknąć się z tą kulturą, zetknąć się także z piłką, która zawsze jest inną piłką, no i ostatecznie zwycięstwo. To było coś wspaniałego. Też mi to przypominałeś, bo to było kilkanaście dni temu, kiedy minął rok dokładnie.
Tak, no takim trochę szyderczym chichotem historii jest to, że Akademia Pandew, ten klub nie istnieje już dzisiaj. Gdzieś Goran Pandew, tak, czyli były macedoński piłkarz, doskonały, sprzedał, nie pamiętam, jak jestem typowym Polakiem, gdzieś tylko przeczytałem tytuł, gdzieś ten klub został sprzedany, nie wiem, gdzieś do Włoch czy do Albanii. Natomiast no, to też historyczny na pewno czas dla Akademii Pandew i trochę przez moment wydawało się, że Lechia Gdańsk też może pójść tym śladem, tak? No bo może nie istnienie, bo Lechia zawsze w jakiejś formie będzie, ale w tej takiej obecnej formie było mocno zagrożone, tak? Ja nie do końca, szczerze mówiąc, wierzyłem w ten fundusz, ale posypuję głowę popiołem, jak niewierny Tomasz. No, fundusz stał się faktem, ktokolwiek tam w nim jest. Są nowe porządki, są nowi właściciele z dużym rozmachem i to, co mówiliśmy przed przerwą, mówisz, że oni muszą sobie zdać sprawę, do jakiego oni klubu przyszli. Oni myślę, że widzą, już wiedzą jakby w co się wpakowali.
No widzieli, co było też z motorem, prawda? Tak. Bo zapachniało troszkę nam starą frekwencyjną Lechią przez chwilę.
Trochę tak.
Może w skali mikro, ale jednak.
Ale chciałem powiedzieć o czym innym. Jakby to, że oni przerzucają tych piłkarzy z Łotwy do Gdańska, to widać, który oni projekt traktują priorytetowo, tak mi się wydaje, tak? Bo wydaje mi się, że oni wiedzą, że ta Liga Łotewska jest taka, powiedzmy, średnio mocna.
No nie, tam, i sobie tam poradzą. Nikt nie chodzi na mecze też, powiedzmy sobie szczerze.
Tak, tam nikt za bardzo nie chodzi na mecze.
Tam się chodzi na hokej i tam się chodzi na koszykówkę.
Na twoją koszykówkę. Natomiast tak, ten piątek był taki trochę w wydaniu tej starej Lechii, tak, bo problem z wejściem na stadion, pirotechnika, przerwany mecz, potem jakieś takie dziwne oświadczenie, gdzie sam widziałem na własne oczy, że Paulo Urfer nie był szczęśliwy, bo ja byłem dwie loże dalej. Przy tym pokazie pirotechnicznym, no, tak nie wygląda człowiek zadowolony. Ja umiem poznać, jak wygląda człowiek zadowolony. I potem 24 czy ileś godzin później dziękujemy naszym fantastycznym kibicom z Trybuny Zielonej wskazanie, którym kibicom dziękuję za doping, tak? Gdzie tego chyba nie było wcześniej. To takie, no może pan Urfer się przespał z tym, może przeczytał, może ktoś do niego zadzwonił, no ale to bardzo specyficzne to oświadczenie. W drugiej części to, co mówiliśmy o Durmuszu, takie trochę groźby, a o tym temacie frekwencyjnym, że nie udało się wpuścić wszystkich chętnych, ani słowa z kolei.
No. Powiedz mi, bo ty jesteś człowiekiem, który diagnozował te pajęczyny niesamowicie. Ja jak chciałem się posiłkować ludzkim językiem tego, co dzieje się w Lechii przed 3-4 tygodniami, to sięgałem po artykuły interia.pl twojego autorstwa. I zastanawiam się, czy... Bo bałem się, że damy się oszukać trochę. Że okej, że przyjdzie Luis Fernandez, że będzie zarabiał 160 tysięcy na miesiąc złotych i...
Tyle ma, tak? Ja tam różne kwoty słyszałem, ale...
Takie właśnie słyszałem. Tak mi się wydaje przynajmniej, że tak jest. Natomiast... Czy ty już jesteś tym dzieckiem, który przychodzi i rozkłada szalik i czeka na gwiazdy, i czeka na powrót do ekstraklasy, i czeka na wielką piłkę w Gdańsku, czy jeszcze zaświeca ci się pomarańczowe, nie czerwone, pomarańczowe światło, że tutaj może coś się zepsuć, bo my jeszcze miesiąca z tymi nowymi właścicielami nie spędziliśmy tutaj w Gdańsku i pytanie, czy ta płynność będzie zachowana, czy to będzie sen o Złotych Górach?
Nie, no ja zdecydowanie jestem w tej grupie, która dopiero czeka na efekty działań. Spokojnie, jeszcze też nie do końca mi się podoba taki sposób budowania kadry, że przelatują zawodnicy we wtorek i w sobotę mają grać w meczu ligowym. Wolałbym taki bardziej wzrost organiczny, że ta drużyna jest skonstruowana w czerwcu, jedzie na obóz, tam się poznaje, jest jakieś tam ognisko, tak, i tak dalej.
A tutaj były odwołane sparingi, tutaj obozu nie było.
Tu nie było obozu i w sumie dzisiaj trochę to ma sens, dlaczego nie było obozu, bo zupełnie inna drużyna by była na obozie, a inna będzie grała w lidze. Także być może to z tego powodu taka decyzja została podjęta, bo z tego co wiem, no, były dyrektor sportowy Łukasz Smolarów, miał dogadany ten obóz z lokalizacją i tak dalej. Pieniążki nie zostały przelane, ale nie dlatego, znaczy pewnie też ich za dużo nie było w skarbcu, ale dlatego, że kto inny ma grać w lidze, a kto inny byłby na tym obozie, tak? Takie też tłumaczenie słyszałem, także spokojnie, powoli, ja bym nie popadał absolutnie w hura optymizm. I jeszcze, jak tak rozmawiamy, przyszło mi do głowy, to jest takie jedna pani drugiej pani, ale usłyszałem coś takiego, że Adam Mandziara na odchodne, jak wyjeżdżał z Gdańska, powiedział, bo to jest jakiś znajomy ze szkolnej ławki, ten Urfer jego, powiedział: uważajcie na tego Urfera, bo on będzie brał pożyczki i będzie zadłużał klub. Trochę to jest ironiczne, no bo kto to mówi, tak? Przyganiał kocioł garnkowi. Natomiast ja jestem przekonany, że tym piłkarzom, którzy tu przychodzą z Łotwy, są oferowane dobre pieniądze. I w pierwszej lidze są o wiele mniejsze przychody z transmisji, ze wszystkiego niż w Ekstraklasie. Także ja jestem przekonany, że tu idą jakieś pożyczki. No tak też cały świat piłki nożnej działa. Manchester United, którego tu gościliśmy na bursztynowym stadionie, to nie wiem, ma chyba długu, nie wiem, więcej niż budżet miasta Gdańska, tak? Czy województwa pomorskiego. Tak jest cały ten świat futbolu skonstruowany. Pytanie, w którym momencie ten pożyczkodawca powie sprawdzam. No bo od tego chyba też się zaczął upadek tej Lechii Mandziary, że nie było za bardzo od kogo pożyczyć. Bo pan Wernce też w końcowym etapie życia też już przykręcił kurek. Z takim standingiem finansowym, jakby z banku nie dostaniesz pieniędzy. Stąd się wzięła ta Indonezja, bo wydaje mi się, że w Europie wszyscy byli poobrażani i gdzieś trzeba było pożyczać gdzie indziej. A potem już nie było pożyczyć gdzie. I się skończyło.
A nam trochę obraz sportowy zamazywał rzeczywistość. Tak. Bo było oszczędzane na wszystkim, a wynik sportowy był. Jechaliśmy oglądać Lechię w europejskich pucharach.
Zgadza się. No to tam nie zawsze mi było po drodze, ale też wypiliśmy taką pojednawczą kawę. No też ogromne ukłony dla trenera Stokowca, który 3,5 roku funkcjonował w tym i zdołał ten wynik cały czas utrzymywać. Ja śmiem twierdzić, że z trenerem Stokowcem ta drużyna by nie spadła z ligi. Który by przyszedł, nie wiem, w przerwie zimowej, nawet tam 10 kolejek przed
końcem. Ja myślę, że ta drużyna nie spadłaby z ligi, gdyby nie było 4 trenerów, a 2 w poprzednim sezonie.
A byłby, tak, a czy Tomasz Kaczmarek byłby...
Czy nawet Maciej Kalkowski, któremu dano by popracować, Marcin Kaczmarek.
Dokładnie.
Gdyby no na pewno jakaś... nie ten ostatni ruch, który wyglądał jak ruch celowy, który miał po prostu tę Lechię ostatecznie wywiązać z tych obowiązków ekstraklasowych.
No tak, to kompletne. To dzisiaj to widać, że to było rzut cenie ręcznika po prostu na ring. Mimo też nasz wspólny kolega Tymek Kobiela miał program z
Dawidem Badiją, trenerem.
Tak, zapomniałem nazwiska, przynajmniej z Dawidem Badiją i tak jeszcze off the record nim rozmawiał i no, trener Badia mówił ciekawe rzeczy, tak obiektywnie. Ale nie ten czas, nie to miejsce po prostu.
No i wydawało się, że samym kuriozum było to, że on nie wiedział, w jaki klub się pakuje, w jaką sytuację się pakuje i rozkładał ręce i zastanawiał się, do czego on tutaj przyszedł. To też pokazywało, w jakim ta Lechia momencie była.
Tak. I ja myślę, no nie wiem, mówię, nie mam wglądu w klubowe papiery, ale mi się wydaje, że bo właśnie on u Tymka mówi, że też przecież nie zobaczył złamanego pęsa. Wydaje mi się, że ten zobowiązania wobec niego albo już zostały uregulowane, albo są do uregulowania, no bo też jakieś były, no bo jeśli człowiek przychodzi w marcu, a sezon trwa do czerwca, nie dostał pieniędzy, no to rachunek jest prosty. To jest jakieś pewnie 5-cyfrowa kwota w euro, czyli 6-cyfrowa złotówka.
To proponuję, żebyśmy wzięli krótki oddech muzyczny. Za chwilę wrócimy z Maćkiem jeszcze na ostatnią część, czyli na rozmowę o sporcie, bo tak się składa, że...
Tak, nie mówimy w ogóle o boisku.
Tak, 180 minut oglądaliśmy Lechię w pierwszej lidze i mamy pewne swoje wnioski, a później Kuba Treć, przegląd sportowy Onet i Arka Gdynia. Nie zapominamy o naszym drugim klubie w pierwszej lidze. 1-1 cały czas. Raków Częstochowa remisuje w spotkaniu z Karabachem Agdam. Trzymamy kciuki za polski zespół. Jeśli ten wynik dowiozą przez najbliższe 10 minut, to będziemy mieli polski zespół naprzeciw Arisu Limassol. Nie wiem, czy to nie jest ten zespół, z którym też wirtualnie miała się zmierzyć Lechia w trzeciej rundzie, jak był Rapid, czy nie było w tej grupce, jak sprawdzaliśmy, gdzie bukować bilety,
nie,
to ewentualnie...
Tam było chyba Neft czy Baku z Kenem Sajefem.
Mogło tak być. Ja ale na pewno jakiś klub...
Ja nie jestem, Paweł, pewien, czy Aris Limassol to na nich czeka. Ale to jest już piłka duża. My tutaj rozmawiamy o...
Chyba Aris, tak mi się wydaje, ale no to jeszcze będziemy to weryfikować. Najważniejsza sprawa to oczywiście Gdańska Lechia. Rozmawialiśmy o tych wszystkich zakulisowych rzeczach, trochę odpłynęliśmy też w historię tą bardziej dawną i mniej dawną, natomiast boisko. 4-2 w Głogowie, euforia absolutna. To, co się działo na Twitterze w tych grupkach kibicowskich, no to oczywiście wiadomo, zostało szybko zweryfikowane przez Motor Lublin, ale ja mam wrażenie, że ten zespół będzie grał coraz lepiej, ma fajnego trenera konkretnego, który ma na ten zespół pomysł, a przede wszystkim zaczyna mieć także już siłę w defensywie. Jak ty na to patrzysz? Co widzisz? I kiedy Lechia zacznie, no już tak powiedzmy sobie otwarcie, dominować w tej lidze albo być po prostu w jej czubie?
Nie, to jest zdecydowanie na razie równanie ze zbyt wieloma niewiadomymi, tak? To, że była euforia na Twitterze po meczu w Głogowie, no Twitter, czytałem kiedyś takie jakieś dane, to było jakiś czas temu, że Twittera w Polsce używa tyle ludzi, co mieszka w Kielcach. Okej, to było jakiś czas temu, no to dzisiaj powiedzmy tyle, co mieszka w Poznaniu, powiedzmy. No To jest bańka. To jest bańka. Na pewno...
Bardzo łatwo ulec wrażeniu, prawda?
Tak, że wszyscy o tym mówią, tak? Natomiast na pewno, jeśli ja dobrze liczę, ta wygrana w Głogowie to była pierwsza wygrana Lechii w tym roku na wyjeździe. Bo wcześniej Lechia prowadziła w Gliwicach, ale wiadomo, z powodu rac mecz został przerwany. Pytasz o to, jak ta drużyna będzie grała i będzie dominowała w lidze. Ja bym się nie pokusił o coś takiego, że ona będzie dominowała w lidze, bo jednak Wisła Kraków gra tym hiszpańskim składem już od jakiegoś czasu. Miedź Legnica też jakoś rozsądnie wzmocniła. Ja myślę, że ten...
Brookbet, który zawsze ma pieniądze.
Tak, Brookbet dobrze wyglądał w meczu z Arką w Gdyni, natomiast przegrał u siebie z Miedzią. To są pierwsze koty za płoty. Natomiast ja tą rundę jesienną czytam w Lechii jako taki okres prób trochę. No bo mówmy się...
Tylko pamiętaj, Maciej, że liderem tej ligi jest Odra Opole, która nie ma własnego stadionu, buduje teraz nowy obiekt, gra po jakichś sklepiskach, a budżet ma taki, jaki ma i piłkarze ma takich, jakich ma. Oczywiście, dwa mecze. Jasne, wszystko jest jakby kwestią rezerwy i skali. Natomiast jeśli Lechia nadal będzie zatrudniać takich zawodników, o jakich mówimy, że mają być dzisiaj ogłoszeni, a mnie się wydaje, że to jest jednak format trochę mocniejszy niż pierwsza liga, to tu siłą rzeczy muszą zacząć przychodzić wyniki.
Tak, myślę, tylko jakby całe clue jest w tym, czy te wyniki przyjdą wcześniej, czy później. Motor Lublin obnażył Lechię w tym obecnym wydaniu, bo doskonale mi Lechię przeczytaną. Wiadomo, że ta Lechia za 3 tygodnie to może być zupełnie inna drużyna. Natomiast mimo całej mojej braku sympatii do trenera Motoru Gonzalo Feio, który uważam, że jest dobrym trenerem, ale złym człowiekiem, tak się odważę się powiedzieć, bo wiem może trochę więcej niż w mediach. Nawet zobacz, za każdym razem, gdy bramkarz Lechii Antek Mikułko miał piłkę, oni tak stawali, że ciężko było bardzo o rozegranie i myślę, że tutaj te drużyny pierwszoligowe z Nicz Pruszków pod Beskidzie to nie będą przyjeżdżały jak Legia Warszawa, Lech Poznań tutaj grać w piłkę, tylko raczej będą stawały tak jak Motor. Trochę wycofane, czekające na swoją szansę i Motor pokazał tym drużynom takim teoretycznie słabszym drogę. Natomiast ja nie wykluczam, że przyjdzie ten chłopak z Lwowa, tak? Żelisko, tak? Iwan Żelisko i on tutaj w ogóle zamiecie tą ligę. Może tak się wydarzyć, daj Boże. Natomiast ja jednak twierdzę, że piłka nożna jest dyscypliną zespołową i dopóki ten nowy zaciąg zrozumie, co trener Grabowski ma im do przekazania, jak widzi strategię na boisku, pamiętajmy też, że to są nowe osoby w szatni, to jest też jakiś nowy układ, tak? Powiedzmy, tutaj przywołujemy gości Tymka Kobieli, ostatnio gości Łukasza Zjawińskiego. No Łukasz Zjawiński, podejrzewam, nie jest szczęśliwy, że ten kozak taki z Chorwacji, Frane Brodić, on jest gdzieś tam rozpatrywany. I TD i TP, no bo Łukasz Zjawiński też z tego, co widziałem ten wywiad, jest osobą o takim dystansie do siebie, zdaje sobie sprawę ze swoich niedociągnięć, deficytów. I taki Frane Brodić jest lepszym od niego piłkarzem, ale to jest tylko jeden przykład. I zaraz się potworzą grupki Polska i Łotewska i tak dalej. No, szczerze mówiąc, zazdroszczę trenerowi Grabowskiemu, bo będzie miał też przyjemny taki ból głowy, jeśli chodzi o wybór składu, ale też będą różne takie sprawy osobowościowe.
A zdecydowanie,
personalne.
Oczywiście,
I on wydaje się na razie
mało tego, na jednej murawie grają zawodnicy, którzy zarabiają kilka tysięcy złotych
i
kilkaset, powiedzmy, w tej skali. No to jest coś, co na pewno będzie powodowało jakieś różnice.
Luis Fernandez, myślę, że nie wiem, ile tam zarabia, to już nie moja sprawa, ale pokazał już w tym pierwszym meczu, że on będzie liderem tego zespołu.
W drugim też, tylko nie trafił po prostu. Nie miał szczęścia.
W drugim mecz nie trafił. Trochę tam było wymachiwania rękami, takie trochę niefajne gesty jak na kapitana. Natomiast tak, no, z całym szacunkiem dla dotychczasowego CV trenera Grabowskiego, on do tej pory prowadził Resowie i Stomil Olsztyn. Drużyny, kluby bardzo zasłużone dla polskiej piłki, no ale nie są Lechią Gdańsk.
Nie są Lechią Gdańsk. Nie jest to Piotr Stokowiec i jego dorobek chociażby. To jest taki...
ITD i TP, tak. Są właśnie, myślę, że ciekawy na pewno czas przed trenerem Grabowskim, jego sztabem. Dużo też takich interpersonalnych rozmów, tematów.
Ale wiesz, co mnie cieszy? I tym zamkniemy, bo musimy kończyć, tak. Oddać głos Kubie Treciowi. To, że przez te wszystkie rzeczy i przez te zawirowania znalazło się miejsce dla Antka Mikołki, znalazło się miejsce dla lechistów, Miłosz Kałachur. To są zawodnicy, którzy są stąd i paradoksalnie to, że nie udało się sklecić tego zespołu wcześniej, powoduje, że ci zawodnicy już mają jakiś handicap i już mają jakieś wejście do tego zespołu i być może w nim zostaną na dłużej. A co się działo, bagatela, 22 lata temu, kiedy Mateusz Bąk jako ochroniarz wchodził do zespołu Lechii Gdańsk, to już później historia się pięknie, pięknie potoczyła. Maćku, dziękuję ci bardzo. Bardzo
dzięki,
konkretna.
Dzięki wielkie. Tak, do usłyszenia. Konkretna, do zobaczenia, przepraszam.
Konkretna godzina w sportowej środzie z Maciejem Słomińskim, interia.pl. Przyglądamy się Lechii Gdańsk, kibicujemy obu naszym projektom. Arka Gdynia to już teraz i rozmowa z Kubą Treciem na temat tego, co dzieje się w obozie żółto-niebieskich. Jakub Treć, przegląd sportowy Onet, jest naszym gościem. Witam.
Cześć, witam.
Porozmawiamy sobie o Arce Gdynia, bo tutaj nie dzieje się mniej niż w Lechii Gdańsk, mam wrażenie. Nie wiem, czy ty też z punktu widzenia medialnego patrzysz na to w taki sposób, że bardzo gorący okres przed naszymi trójmiejskimi klubami.
Zdecydowanie gorący, natomiast trochę tak się różnią te problemy, które trapią Arkę i Lechię. No bo w Gdańsku byłem na meczu z Motorem Lublin i ta frekwencja była całkiem niezła, wręcz... Gdyby nie ograniczenia wynikające z klubu, to pewnie byłoby więcej kibiców niż to, co widzieliśmy. Natomiast no, w Gdyni na inaugurację była pustka, i taki, a myślę, że będzie jeszcze mniej kibiców w meczu trzeciej kolejki z Polonią Warszawa, no bo w Gdyni trwa bojkot. I o ile w Gdańsku powiedzmy, że zaczyna wychodzić słońce, bo doszło do zmiany właścicielskiej i co prawda klub potrzebuje jeszcze sporo czasu, żeby wyjść z problemów organizacyjnych, finansowych, pewne rzeczy uregulować i usprawnić, no to jednak już Lechia może działać. W Gdyni no, trwa bojkot.
No właśnie, trwa bojkot. Mówiliśmy o Gdańsku i o tych transferach, o tych nazwiskach, które mają przyjść do klubu i za chwilę może to naprawdę całkiem ciekawie wyglądać, jeśli ta obrona się wzmocni. Porozmawiajmy o Arce, bo z jednej strony ten bojkot, a z drugiej strony rzecz chyba najświeższa, czyli rozmowa twojego kolegi redakcyjnego Jarosława Kolińskiego z Michałem Kołakowskim, czyli prezesem Arki Gdynia. Rozmowa, która, zanim przejdziemy do treści, do sensu stricto to, co działo się i co pan Michał mówił, ukazała się na stronie internetowej w całości. Powiem szczerze, byłem bardzo zdziwiony, zważywszy na to, że wasze treści są przecież dostępne, te w wersji premium, za pewną opłatą. No niedopatrzenie klubu, czy jakieś dogadanie się tutaj, nie wiem, o co chodzi.
Z tego, co wiem, to nie było żadnego kontaktu ani z autorem, ani z redakcją, jeśli chodzi o pozwolenie na udostępnienie tej treści. Owszem, minął już jeden dzień, ale dalej jest to treść płatna, więc to jest też trochę nie fair zachowanie wobec czytelników, bo z tego, co też wiem, to ten wywiad sprzedał jakieś subskrypcje, więc na miejscu osoby, która kupiła ten artykuł, powiedzmy, no bym się czuł trochę źle, gdybym na drugi dzień zobaczył, że można to przeczytać w pełnej wersji, że tak powiem, za darmo. Pomijam fakt, że no, takie rzeczy już chyba nie powinny się ukazywać na stronie klubu. Z drugiej strony, ja pamiętam jeszcze swoje początki w przeglądzie sportowym i wówczas zdarzało się, że wywiad chyba z Krzysztofem Sobierajem, który dopiero co objął funkcję trenera Arki, czy nawet z Michałem Kołakowskim, takie niektóre rozmowy się ukazywały faktycznie i było wtedy też podpisane, że to logo przeglądu sportowego, redakcja nie robiła z tym problemu, ale też była to treść ogólnodostępna, otwarta. Teraz jest inaczej. No i myślę, że Arka może się spodziewać jakiegoś kontaktu z prawnikami redakcji, bo no po prostu tak się nie robi.
No i jeszcze dodajmy, bo ja sobie sprawdziłem na stronie internetowej i chyba te nasze oburzenia, bo nie tylko wy, czyli pracownicy Przeglądu Sportowego Onet, ale także inni ludzie zgłaszaliśmy tutaj no, dziwność tej sytuacji i widzę, że jest już odnośnik i cała rozmowa dostępna jest pod linkiem, a zatem zostało to w jakiś sposób naprawione, przynajmniej po części. Ale co do samego wywiadu, bo mam wrażenie, że pan Michał Kołakowski wciąż nie widzi skali tego problemu i wciąż uważa, że to on zaprasza pana Gruchałę do stołu, do rozmów, kibiców także do rozmów, natomiast no, do tych rozmów trudno oczekiwać, żeby miało kiedykolwiek dojść.
To tylko tak dla słuchaczy, dla też może dla twojej wiedzy, bo nie wszyscy może to gdzieś czytali, widzieli, ale może to się zastanawiać, dlaczego Michał Kołakowski w ogóle rozmawia z moim kolegą redakcyjnym, który na co dzień jest z Warszawy, a nie ze mną, który śledzi na bieżąco te losy i jakby wiadomo jest bliżej tego, co się dzieje. Ja zaproponowałem Michałowi Kołakowskiemu taką rozmowę bardzo krótko po tym, jak przeprowadziłem wywiad z Marcinem Gruchałą, no bo rzetelność dziennikarska nakazuje dać się wypowiedzieć drugiej stronie i może moja artykuły moje niekoniecznie mogły się z przyszłości podobać obecnym właścicielom marki, natomiast no, ja nie mam z tym problemu, po prostu nie otrzymałem żadnego kontaktu zwrotnego i panowie się udali do kolegi. Natomiast no, jestem ciekawy, bo też patrzyłem na odbiór tej rozmowy i faktycznie ja myślę, że i Michał Kołakowski, jego tata Jarosław doskonale zdają sobie sprawę z tego, co się dzieje. Moim zdaniem właśnie dlatego chcieli zabrać głos. Bardzo długo zwlekali z tym, a to trochę mi wygląda na łabędzi śpiew, no bo tam już były wprost takie nawoływania miasta i partnerów, żeby zadziałać na dobro Arki, żeby wrócić, żeby wspomóc, no bo będzie tylko gorzej, bo może się okazać, że za chwilę no, do końca okienka transferowego jeszcze niespełna miesiąc i możliwe, że zaraz będziemy oglądać odpływ piłkarzy Arki, tych najbardziej wartościowych, czy tam powiedzmy sprzedawalnych, no bo będzie trzeba łatać dziury budżetowe wynikające z niskiej frekwencji, z odpływu sponsorów, no bo też umówmy się, będąc sponsorem, po co sponsorować się na pustym stadionie. Więc myślę, że bojkot trwa i wręcz skala tego bojkotu przerasta i siła, z jaką środowisko Arki jest zjednoczone przeciwko Kołakowskim, no myślę, że ich to właścicieli to przerosło i nie spodziewali się aż takiej siły.
Co do jednej rzeczy musimy się z Michałem Kołakowskim zgodzić. W praktyce wszystkie działania związane z bojkotem nie uderzają we mnie tylko w klub. No i tutaj po części można się z tym zgodzić. Nie w kontekście krótkotrwałym, no może właśnie bardziej w długowzrocznym, bo oczywiście to w tej krótkiej perspektywie na pewno szkodzi klubowi na teraz, ale jeśli ma to pomóc naprawić sytuację w Arce, to ja tych ludzi rozumiem. Natomiast jeszcze jedna sprawa, która pada w tym wywiadzie, a mianowicie, że w Gdyni na pierwszym meczu było 400 widzów, że tak czytał, czy tak gdzieś usłyszał prezes Michał Kołakowski, a prawda jest taka, że osób, które posiadały karnet lub bilet na mecz z Niecieczą było 1379, z czego na trybunach pojawiło się ponad 900. Ja niestety na meczu nie byłem. Nie wiem, mam wrażenie, że ty także, ale mnie się wydaje...
Byłeś.
Czy tobie, czy według ciebie, na stan twojej wiedzy, oceny, szacunków, to było 900 osób? Bo ja z tego, co widziałem w przekazie transmisji, no nie zaryzykowałbym takiego stwierdzenia.
Moim zdaniem mogło być więcej niż 400, ale mniej niż 900, więc może gdzieś po środku by ta liczba gdzieś się zgadzała i z rzeczywistością. Myślę, że z każdym kolejnym meczem domowym Arki będzie łatwiej policzyć tych ludzi, bo będzie po prostu coraz mniej i za chwilkę Michał Kołakowski być może będzie musiał mówić, że zaraz, nie było 200 osób, tylko 400, a uprawnionych było 600 i ta liczba może cały czas maleć, bo myślę, że to był też taki jasny sygnał dla ludzi, którzy może żałowali, bo zastanawiali się jeszcze, czy pójść na stadion, czy nie, jak to będzie z tym bojkotem, a jednak zobaczyli, że środowisko jest mocno zjednoczone, że prezydent dał mocną legitymację, że halo, Arka jest tutaj, na Ismonda, z tymi ludźmi, a nie z właścicielami Arki obecnymi. I mimo tego, że każdy kibic chce oglądać swój zespół i go wspierać, to myślę, że to też jest bardzo wymowne, że kibice, tak jak mówisz, krótkotrwale wiedzą, że szkodzą powiedzmy klubowi, ale długotrwale chcą mu pomóc.
Masz dosłownie minutę na odpowiedź na ostatnie pytanie, bo tak nas czas goni. Sportowo, Arka Gdynia. Dwójka to jest numer klucz tej postawy tej drużyny w tym momencie. Dwa punkty, dwa gole strzelone, dwa gole stracone i wygląda to moim zdaniem mało obiecująco. Nie podobały mi się te mecze i przyznam szczerze, że jestem zaniepokojony o to, jak Arka będzie wyglądała w tym sezonie. A twoje zdanie?
Moje zdanie niezmienne, czyli na papierze potencjał Arki jest silny, natomiast jeśli bierzemy pod uwagę liczbę kontuzji i pewne absencje, no to już Arka tak dobrze nie wygląda, zwłaszcza kiedy trener, w tym wypadku już trener Wojciech Łobodziński, musi się odwrócić w 60 minucie i zobaczyć na ławkę rezerwowych, kogo ma do dyspozycji, bo wtedy się mecze wygrywa, przegrywa albo decydują się losy o wyniku. I myślę, że ta krótka kołdra to jest taki element, który od kilku lat już widzimy w Arce i to się po prostu nie zmieniło, a dopóki to się nie zmieni, no to Arka będzie właśnie punktowała w kratkę, będzie miała problem, żeby mecze wygrywać, nie mówiąc o zwycięstwach seryjnych.
Wersja Instant, Jakub Treć, Przegląd Sportowy Onet był naszym gościem. Bardzo ci dziękuję. Po szerszą naszą dyskusję zapraszam może w najbliższym czasie, jak będziesz tylko miał czas i jak nas czas nie będzie gonił.
Dziękuję oczywiście. Na pewno znajdziemy na to czas.